Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kardynał Thoron nie traci nadziei na postęp dialogu z muzułmanami.
W reformie liturgicznej trzeba odkryć prawdziwe dziedzictwo soboru, uważa szef watykańskiej dykasterii do spraw ekumenizmu.
Kościół mobilizuje się w obronie życia i rodziny.
4 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Świat otwarty na dialog o kwestii Boga. Tak widzi perspektywy relacji międzyreligijnych w rozpoczętym roku szef zajmującej się nimi watykańskiej dykasterii. W wywiadzie udzielonym L'Osservatore Romano kardynał Jean-Louis Thoron podsumował ubiegły rok działalności papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz wyzwania przed nią stojące.
Najwięcej miejsca poświęcił oczywiście dialogowi z islamem. Francuski purpurat zwrócił w tym kontekście uwagę na przeszkody niesione przez radykalne grupy usprawiedliwiające przemoc argumentami religijnymi. Są one mniejszościowe, jednak próbują narzucić reszcie muzułmańskie prawo choćby i siłą, co stanowi zagrożenie nie tylko dla konkretnych społeczności, ale i dla całego świata. Ten radykalizm uderza także w duchowy wymiar samego islamu, dodał kardynał Thoron. Wymienił w tym kontekście trudną sytuację w Nigerii, gdzie osobiście gościł w minionym roku, ale także w Egipcie, gdzie trwa impas w relacjach z Uniwersytetem Al-Azhar. To był wybór naszych partnerów muzułmanów, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Z naszej strony powtarzamy, że jesteśmy zawsze otwarci na szczery dialog.
W dialogu z islamem były też w ubiegłym roku chwile jaśniejsze. Należała do nich wizyta Benedykta XVI w Libanie i serdeczne przyjęcie go przez przywódców muzułmańskich. To pozwoliło papieżowi potwierdzić zaangażowanie Kościoła katolickiego w pełen szacunku dialog bez dwuznaczności, stwierdził kardynał Thoron.
Kwestia reformy liturgicznej jest ściśle związana z właściwą interpretacją Soboru Watykańskiego II, powiedział w świątecznym wywiadzie dla austriackiego portalu katolickiego kardynał Kurt Koch. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zwrócił uwagę na powszechną dziś dewaluację terminu reforma. Mamy tu do czynienia z zasadniczą alternatywą, zauważył szwajcarski purpurat. Jego zdaniem trzeba zapytać, czy w reformie chodzi o zerwanie z dotychczasową historią i stworzenie czegoś zupełnie nowego, nie utożsamiającego się z tym, co miało być zreformowane. Czy też zgodnie z etymologicznym znaczeniem terminu reforma należy ją rozumieć jako odnalezienie pierwotnej formy liturgii zgodnie z tradycją Kościoła.
Niestety posoborowa reforma liturgii bardzo często była rozumiana i wprowadzona w życie jako zerwanie z przeszłością, uważa kardynał Koch. Pojmowana jako ciągłe eksperymentowanie, oddaliła się ona w wielu punktach od wielkiej wizji liturgicznej Soboru, której centrum jest paschalna tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ten właśnie brak dostrzega Benedykt XVI. Zwracał na to uwagę już jako kardynał, przypomniał szef watykańskiej dykasterii do spraw ekumenizmu. Postulat zreformowania reformy liturgicznej polega zatem na zweryfikowaniu, czy jej posoborowa realizacja była zgodna z intencjami ojców soborowych. A ujmując rzecz pozytywnie, chodzi o rozbudzenie na nowo prawdziwego dziedzictwa soboru, by było owocne w dzisiejszej sytuacji Kościoła, wyjaśnił kardynał Koch. Przed soborem był ruch liturgiczny, który wnosił dojrzałe owoce w soborowe obrady. Również dzisiaj Ojciec Święty widzi potrzebę nowego ruchu liturgicznego, który oczywiście rozumie w świetle szerszej tradycji liturgii.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Ten akt ustawodawczy jest nielegalny. To kpina z kultury narodu filipińskiego, jej szacunku dla wartości życia, macierzyństwa i rodziny. Tak filipińscy katolicy komentują kontrowersyjną ustawę o zdrowiu reprodukcyjnym. Daje ona dostęp do środków antykoncepcyjnych i pigułek poronnych, pozwala na dobrowolną sterylizację. Zawiera też koncepcję edukacji seksualnej niezgodną z nauczaniem Kościoła. Przyjęły ją obie izby filipińskiego parlamentu, a 21 grudnia podpisał prezydent.
Zgodnie z zapowiedzią przeciwnicy ustawy zwrócili się do Sądu Najwyższego o wstrzymanie jej wprowadzenia w petycji liczącej 25 stron. Głównym argumentem przeciwko nowym przepisom jest ich sprzeczność z konstytucją, która gwarantuje ochronę życia. Dokument wysłano również do Ministerstw Zdrowia, Edukacji i Finansów.
Obrońcy życia na Filipinach prowadzą też społeczne akcje protestu przeciw nowemu ustawodawstwu. Między innymi umieszczają w miejscach publicznych czerwone wstążki z przekreśloną sygnaturą kontrowersyjnej ustawy. Zachęcają też do wyrażania sprzeciwu w internecie.
Francuzi przygotowują wielką manifestację w obronie rodziny. Odbędzie się ona 13 stycznia w Paryżu jako protest wobec rządowego projektu tzw. małżeństwa dla wszystkich oraz legalizacji ustawy pozwalającej na adopcję dzieci i ich poczęcie metodą in vitro również przez pary homoseksualistów. Demonstracja w obronie prawdziwej rodziny połączy chrześcijan, Żydów i muzułmanów.
Swoje poparcie dla tej inicjatywy wyraził Episkopat Francji. W kościołach całego kraju czytane są ogłoszenia zachęcające do udziału w manifestacji. Rozdaje się też ulotki dokładnie informujące o kształcie proponowanych zmian. Socjalistyczny rząd chce m.in. wpisać do kodeksu cywilnego definicję małżeństwa w następującym brzmieniu. Małżeństwo zawierają dwie osoby różnej lub tej samej płci. W ten sposób, bez jakiejkolwiek innej zmiany ustawodawstwa, związki jednopłciowe zyskałyby te same prawa co małżeństwa, w tym możliwość adopcji dzieci. Konsekwentnie usuwa się z kodeksu słowa mąż i żona, zastępując je określeniem małżonek, zaś słowa ojciec i matka określeniem rodzice bądź jedno z rodziców. Nowe francuskie prawo ma wejść w życie do końca stycznia.
O stanowczą, odważną obronę i pielęgnowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci zaapelował nuncjusz apostolski w Irlandii. W homilii wygłoszonej w Światowy Dzień Pokoju arcybiskup Charles Brown podkreślił, że kolejny rok jest szczególnie istotny dla świętości życia w Irlandii i w innych krajach. Zwrócił się do wszystkich ludzi sumienia, tak wierzących jak i ateistów.
Hierarcha podjął sprawę aborcji tuż przed planowanym rozpoczęciem prac parlamentarnej Komisji Zdrowia nad nową ustawą w tej kwestii. Wśród obecnych na mszy był prezydent Irlandii Michael Higgins i członkowie korpusu dyplomatycznego.
Infolinia pomagająca ofiarom molestowania seksualnego w Niemczech okazuje się już niekonieczna, mogła więc zakończyć działalność. Inicjatywa tamtejszego kościoła katolickiego będzie kontynuowana na stronie internetowej Episkopatu, gdzie ofiary takiego molestowania mogą prosić o fachową pomoc.
Rzecznik niemieckiego episkopatu Matthias Kopp stwierdził, że infolinia spełniła swoje zadanie, a w ostatnim czasie było coraz mniej zainteresowanych tego typu pomocą. Do kwietnia ubiegłego roku przez dwa lata przeprowadzonych zostało około 8200 rozmów oraz 400 konsultacji drogą internetową. Według informacji katolickiej agencji prasowej KNA znaczna część dotyczyła ofiar molestowania spoza kościoła katolickiego. W ostatnim czasie jednak coraz mniej osób korzystało z fachowej infolinii. Telefon zaufania niemieccy biskupi uruchomili w marcu 2010 roku po fali medialnych doniesień o licznych przypadkach pedofilii wśród duchownych. Infolinia była bezpłatna i dostępna dla każdego, niezależnie od wyznania, narodowości i światopoglądu, a z ofiarami molestowania rozmawiał przeszkolony personel psychologów. Była to część pomocy ofiarom przemocy seksualnej, którą zaproponował Kościół w Niemczech. Oprócz tego rozpatrzonych zostało 1200 wniosków o odszkodowanie, które dotyczyły przypadków z ostatnich 50 lat. Niemiecki episkopat zdecydował o wypłaceniu odszkodowania w wysokości 5000 euro oraz przejęciu kosztów terapii. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Na język arabski przetłumaczono wybór najbardziej znaczących tekstów świętego Augustyna. Przekładu dokonano staraniem włoskich augustianów. Będzie on rozpowszechniany drogą internetową. Inicjatywa ma na celu zbliżenie między chrześcijanami i muzułmanami przez udostępnienie wyznawcom islamu tekstów wielkiego chrześcijańskiego myśliciela. Jest odpowiedzią na prośbę, którą 11 lat temu wyraził prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika przy okazji zorganizowanego przez siebie w Algierze kolokwium o świętym Augustynie z udziałem uczonych należących do obu religii.
Ten ojciec kościoła łacińskiego żył w północnej Afryce, w obecnej Algierii. Tereny te zamieszkują dziś głównie muzułmanie, jednak w jego czasach, na przełomie IV i V wieku, a więc jeszcze przed wystąpieniem Mahometa, były chrześcijańskie. Augustyn określał siebie mianem Afrykańczyka, dlatego zapoznawanie z jego postacią daje szansę zbliżenia i dialogu z północnoafrykańskimi muzułmanami, którzy mogą go uznać za swego rodaka.
Władze Algierii ze względów politycznych zwracają ostatnio większą uwagę na przedislamskie dzieje kraju. Oprócz wspomnianego kolokwium o świętym Augustynie, można też wymienić wkład finansowy władz w prace remontowe przy bazylice pod jego wezwaniem w mieście Annaba. Jest to dawna Hippona, gdzie przed 16 wiekami był on biskupem.
Turcja chciałaby z powrotem relikwie świętego Mikołaja. Doczesne szczątki biskupa Miry przechowywane są w Bari na południu Włoch, dokąd trafiły po podbiciu jego stolicy biskupiej przez muzułmanów. Od kilku lat tureckie władze próbują je rewindykować jako swoje dobra kultury. Czyniono w tej sprawie bezskuteczne naciski na włoskie władze. Tym razem jednak zwrócono się do Watykanu.
Autorem petycji opublikowanej przed Bożym Narodzeniem jest turecki archeolog Nezvat Çelik, prowadzący badania w rejonie Miry i Andriake. Ton jego wypowiedzi wydaje się jednak zgodny z wcześniejszymi apelami tamtejszego Ministerstwa Kultury i Turystyki. Realizuje ono projekt repatriacji starożytnych pamiątek, jakie trafiły w różne części świata w poprzednich epokach. Z kolei w Antalyi planowane jest otwarcie muzeum poświęconego cywilizacji licyjskiej, a w ramach ekspozycji przewidziane jest miejsce dla znalezisk z Miry. Wśród nich miałyby spocząć kości świętego Mikołaja. Nie wiadomo, czy i jak zreaguje stolica apostolska na ten kuriozalny pomysł. Kościelna odpowiedź na tureckie roszczenia sprzed 2 lat brzmiała: relikwie świętego Mikołaja to nie dobra kultury, lecz religii. Nie są one przeznaczone do oglądania w muzeum, lecz powinno się im oddawać cześć.
By pokonać istniejące trudności, Liban potrzebuje prawdziwego dialogu narodowego. Wskazali na to melchiccy biskupi tego kraju, wzywając przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi zarówno przedstawicieli sił rządowych, jak i opozycji do przystąpienia do stołu dialogu. Ma się przy nim podjąć także problem uchodźców syryjskich.
W podobnym duchu wypowiedział się patriarcha maronicki Beshara Butros Rai. Prawdziwą hańbą nazwał on odmawianie udziału w rozmowach przez polityków opozycji oraz pozostawienie na łaskę i niełaskę losu uciekających przed wojną Syryjczyków. Kardynał przypomniał, że jest to problem społeczny i humanitarny, któremu naród libański musi wspólnie stawić czoło. Wskazał tu na ogromne zaangażowanie kościelnych organizacji humanitarnych w niesienie pomocy.
Oficjalne dane mówią o 160 tysiącach uchodźców, którzy schronili się w Libanie. Wielu jednak nie rejestruje się, więc dane te są na pewno zaniżone. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Stąd ostatnie działania UNICEF-u, by zapewnić najmłodszym nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale również zimowe ubrania. Kolejnym wyzwaniem jest też dostarczenie leków, by powstrzymać szerzące się epidemie żółtaczki i cholery.
Należy podjąć kroki celem realnego zapewnienia wolności kultu wyznawcom wszystkich religii obecnych w Indonezji. Z takim apelem do władz tego islamskiego kraju zwrócił się metropolita stołecznej Dżakarty. Arcybiskup Ignatius Suhario Harjaatmojo przypomniał o ogromnych trudnościach, na jakie napotykają niemuzułmanie przy wznoszeniu kościołów czy innych miejsc kultu.
Na wydanie pozwolenia trzeba czekać latami, a często jest ono potem i tak wycofywane. Ponadto wspólnoty chcące mieć swoje miejsce modlitwy muszą uzyskać zgodę na jego budowę od co najmniej 60 wyznawców islamu zamieszkujących teren wokół planowanej świątyni. Ogromne obostrzenia sprawiają, że wyznawcy mniejszościowych religii coraz częściej protestują, domagając się poszanowania swych praw. Tak było m.in. w Wigilię Bożego Narodzenia, którą przedstawiciele 2 wspólnot chrześcijańskich z miast Bekasi i Bogor spędzili manifestując przed Pałacem Prezydenckim w Dżakarcie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.